Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet jest profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To na początek może cytat z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Tam jest wywiad, który przeprowadziła Katarzyna Gujska i pan Tomasz Sakiewicz z Jarosławem Kaczyńskim. Duży fragment na temat ministra spraw zagranicznych. Zacytuję, nie jest żadną tajemnicą informacja, że mieliśmy nadzieję na to, że tym resortem pokieruje inna osoba, czyli myślę, że chodzi o profesora Krzysztofa Szczerskiego. Niestety niemal w ostatniej chwili wycofała się z pełnienia tej misji. Z tego punktu widzenia kandydatura pana ministra Czaputowicza jest pewnym eksperymentem, ale wierzę, że udanym. Ale ten eksperyment nie miał dobrego startu. To prawda, ale mogę państwa zapewnić, że wszystko już zostało wyjaśnione. Pan minister niedostatecznie precyzyjnie się wypowiedział. Nie ma oczywiście mowy o tym, by Polska oddawała decyzję w sprawie reformy sądownictwa Trybunałowi Sprawiedliwości. Jaki jest komentarz pana ministra do tych słów Jarosława Kaczyńskiego?
No jest tam, panie redaktorze, wiele wątków. No też miałem nadzieję, że Krzysztof Szczerski przyjmie tą propozycję objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych. Uważam, że byłby najlepszym kandydatem. Ja dostałem tą propozycję dzień przed uzyskaniem nominacji od premiera Mateusza Morawieckiego. Gdy idzie o start, też wierzę, że ten eksperyment, że tak powiem, jak to ujął prezes Kaczyński, będzie eksperymentem udanym. Wątek, który się pojawia w tej wypowiedzi, dotyczy roli Trybunału Europejskiego i jego oddziaływania na i wpływu na państwa członkowskie, w tym na Polskę i polskie reformy sądownictwa. Chcę powiedzieć, że Komisja Europejska już zapowiedziała wniosek do Trybunału w Strasburgu w sprawie reformy w sprawie reformy o ustroju sądów. No i to jest jakiś stan faktyczny i trzeba czekać na decyzję w tej sprawie. Ale generalnie zgadzam się z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że kwestia reformy sądownictwa jest suwerenną kwestią każdego państwa członkowskiego, że Polska ma prawo do tej reformy, będziemy bronić tego prawa i moim zdaniem, zapoznałem się w miarę dokładnie z założeniami reformy, ona jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej. Innymi słowy, nie ma tutaj różnicy zdań, ale są pewne fakty, że Trybunał Europejski jest instytucją, która no, może ingerować oczywiście nie na wniosek Polski, a na wniosek Komisji Europejskiej w tym wypadku.
O Komisji Europejskiej będziemy mieli okazję porozmawiać. To jeszcze raz zacytuję fragment tego wywiadu, a wypowiedzi dotyczące reparacji. Pierwsza wypowiedź pana ministra została źle zrozumiana. W kolejnych odniósł się już precyzyjnie do sprawy i powiedział bardzo dobrze. Niemcy zgodziły się na dialog w tym zakresie. To niosąca nadzieję deklaracja z ich strony. Tak to jest stan faktyczny? Zaczęliśmy dialog z Niemcami na temat reparacji?
No mi się wydaje, że to dobrze jest oddane w tych słowach stan faktyczny, bo to, co uważam, jest jednak naszym i moim pewnym sukcesem, mojej wizyty w Berlinie, przekonanie mojego partnera Zygmara Gabriela, ministra spraw zagranicznych Niemiec, do tego, by Niemcy spojrzały na ten problem oczami Polaków, żeby zrozumiały nasze tutaj stanowisko w tej sprawie. I sam minister spraw zagranicznych Niemiec zgodził się na to, żeby tej sprawie przyjrzeli się eksperci. Oczywiście po stronie polskiej ci eksperci pracują w komisji parlamentarnej pana posła Aleksandra Mularczyka i to będzie właściwe forum. Innymi słowy, do tej pory Niemcy mówiły, że dla nich sprawa reparacji i pewnego zadośćuczynienia ofiarom, bo tu nie chodzi tylko o takie reparacje międzypaństwowe, że ta sprawa jest z perspektywy prawa zamknięta, teraz dopuszczają pewne rozmowy i myślę, że to jest właściwa droga.
Czyli ta furtka w tych negocjacjach została jeszcze nieoficjalnie, ale uchylona, tak można powiedzieć?
Ja bym tego nie nazywał, nie określał słowem negocjacje. Po prostu eksperci powinni wymienić własne stanowiska na ten temat. I to byłby dobry punkt startu do dalszych rozmów. Ja uważam, i to też mówiłem po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Niemiec w Berlinie, że teraz jest czas, żeby ta kwestia była dyskutowana, że Polacy potrzebują prawdy historycznej, że pewne kwestie są dla nich zaskoczeniem. Na przykład to, że w 1953 roku NRD zrzekła się tych reparacji na rzecz Związku Radzieckiego i że Bolesław Bierut, który nie jest u nas uznawany za reprezentanta suwerennej Polski, tutaj dokonał jakiegoś zrzeczenia się. Ta jest sprawa nowa i jest zrozumiałe, że Polacy dyskutują te kwestie. Potrzebna jest dyskusja i jakby dotarcie do świadomości tej prawdy dotyczącej kwestii reparacji od Niemiec. Innymi słowy, według mnie jest potrzebny czas, potrzebne są prace analityczne, potrzebne są konferencje historyczne prawników międzynarodowych po to, żeby później można było te kwestie w jakiś sprawiedliwy sposób być może rozwiązać. Innymi słowy, mój apel do Niemców był taki, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w Polsce w pozytywnym świetle, jako coś, co może nas zbliżyć, bo zakładam dobrą wolę po stronie niemieckiej. Moja prośba do strony niemieckiej była taka, żeby porównali straty Polaków, jakie ponieśli w czasie II wojny światowej, to, co oni dostali w ramach zadośćuczynienia czy reparacji, ze stratami innych narodów, które ponieśli w czasie II wojny światowej, z ich reparacjami. Innymi słowy, czy Polacy tu przypadkiem nie są traktowani jako obywatele wobec ogromu strat i zniszczeń drugiej kategorii w porównaniu do Duńczyków, Francuzów i tak dalej. To był mój argument, który mam nadzieję przekonał i właśnie spowodował pewne otwarcie ze strony Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec.
Ale to był tylko, dotyczy sfery symbolicznej, sfery etycznej, sfery historycznej, czy kiedyś mogą się zacząć prawdziwe negocjacje na temat reparacji wojennej, czyli zadośćuczynienia?
No mi się wydaje, to dotyczy sfery finansowej także. Właśnie jeżeli tam były jakieś reparacje, że były zadośćuczynienie dla ofiar obozów koncentracyjnych, w których byli obywatele innych państw i oni otrzymali jakąś sumę zadośćuczynienia. No teraz Polacy za podobne cierpienia moim zdaniem powinni otrzymać podobną sumę, prawda? Innymi słowy, no to też dotyczy tej sfery materialnej.
I dotyczy zniszczeń, tak? I tego...
Dotyczy zniszczeń także. Innymi słowy, jest pewna otwartość do przyjrzenia się polskim argumentom, a moim zdaniem one są jak najbardziej zasadne, dlatego ja to wyraźnie prezentowałem na moim pierwszym spotkaniu i tutaj prezes Jarosław Kaczyński absolutnie ma rację.
To jest tak, że te rozmowy w Berlinie, zaraz przejdziemy do założeń polityki zagranicznej, ale te rozmowy w Berlinie były na tym skoncentrowane, na reparacjach, czy to była szersze spektrum, więcej tematów było poruszanych?
No było więcej tematów poruszanych, w ogóle nasze stosunki z Niemcami dwustronne, Niemcy tutaj chciałyby, żeby te stosunki się zacieśniały, był problem pełnomocnika ze strony polskiej do współpracy transgranicznej, był problem naszego miejsca w Unii Europejskiej, wspólnej polityki w Unii Europejskiej. Ja widzę i to też prezentowałem podczas tego spotkania w sposób otwarty, że jest pewna bliskość interesów między Niemcami a Polską, taka dalekosiężna, jeśli chodzi o kształt Unii Europejskiej. Chodzi o to, by ona była konkurencyjna, by cztery swobody były przestrzegane. Postawiłem taką tezę, że mamy tutaj do czynienia z takim podziałem na demokracje liberalne, do których zaliczam Niemcy, Polskę, Szwecję, Węgry, a więc te, które opowiadają się za swobodą przepływu także usług, towarów, kapitału i osób, za te, które chcą, by Europa była konkurencyjna, by znaczyła coraz więcej w świecie, by się szybko rozwijała. My tutaj jesteśmy razem, mam nadzieję, z Niemcami. I ta druga grupa to są demokracje protekcjonistyczne, możemy je nazwać, które właśnie ograniczają te swobody, a w konsekwencji przyczyniają się, ciągną Unię Europejską do dołu. No, ta teza zrobiła, widziałem z reakcji moich rozmówców i też prasowych, że zrobiła wrażenie, bo do tej pory my byliśmy ustawiani do kąta jako już nie chcę powtarzać słowa, jako państwo, gdzie nie ma demokracji. Prawda? Nie, nie ma w Europie demokracji nieliberalnych i my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, wśród tych państw, które ciągną, spójrzmy na rozwój gospodarczy, na reformy państwa. I jest znowuż grupa sąsiedzi Niemiec z tamtej strony, od zachodu.
Czyli Francuzi?
Nie wymieniłem tych państw, ale no wiadomo, te, które właśnie mają problem z funkcjonowaniem państwa. Powinny one zreformować swoje państwo, nie stosować tutaj polityki protekcjonistycznej, egoistycznej, to co się dzieje, jeśli chodzi o swobodę przepływu pracowników, delegowanych pracowników, kierowców, to co się teraz toczy, ale przecież to jest ograniczenie tych liberalnych wartości. Więc tutaj musimy bronić naszego stanowiska i myślę, że w takiej rzeczy, bo Niemcy tu są tak po środku i jest pewna taka sytuacja ciekawa dla Niemiec, że my walczymy o to, żeby oni jednak tutaj nas bardziej wspierali niż powiedzmy tego innego partnera, który opowiada się za protekcjonizmem.
Ale to jest rozmowa w cieniu tego wszystkiego, co padło przez ostatnie dwa lata z ust polityków niemieckich i w cieniu decyzji Komisji Europejskiej o zastosowaniu artykułu 7 i też w cieniu innej informacji, która napływa z Europy, że Komisja Europejska pracuje nad uzależnieniem środków Unii Europejskiej od kryteriów praworządności, czyli żeby w przyszłości Komisja Europejska mogła w takim wypadku, jakim jest Polska, zastosować sankcje i powiedzieć: wstrzymujemy pomoc, a to oznacza wstrzymujemy budowy autostrad, wstrzymujemy budowy infrastruktury kolejowej, wstrzymujemy rozmaite inwestycje, które są zadekretowane. I to jest, i wiceminister powiedział, że się na to nie zgadza, pan minister potwierdza te słowa, że na taki wariant się Polska nie zgodzi.
No na taki wariant no, na pewno Polska się nie zgodzi. Ja nie sądzę, że jest to w ogóle zgodne z zasadami Unii Europejskiej. Przecież te fundusze strukturalne to nie jest jakaś dobroczynność, tylko to jest według określonych zasad dochodu w danym państwie metoda wyrównywania startu. Polska otworzyła swój rynek, tutaj rozwijają się firmy zagraniczne, czerpią znaczne zyski i za to otrzymała prawo do właśnie korzystania pewnej rekompensaty w postaci właśnie tych funduszy strukturalnych. To jest jeszcze jeden aspekt. Polska rozwija się szybciej niż inne państwa. Nasze tempo wzrostu jest wyższe. W związku z tym my jakby z samego tego faktu będziemy mieli coraz mniejsze prawo do korzystania z tych funduszów wsparcia, bowiem niektóre nasze regiony będą na tyle rozwinięte, że nie będą miały prawa do uzyskania funduszy strukturalnych. I ja widzę, że w takiej szerszej perspektywie udział środków unijnych będzie relatywnie coraz mniejszy. No Polska też przecież płaci składkę, to jest wszystko w miliardach złotych i to nie jest żadna działalność charytatywna czy łaska, że my otrzymujemy te fundusze. Być może, jeżeli my byśmy dogonili średnio państw unijnych, to w ogóle nie będziemy mieli prawa do tych funduszy strukturalnych. Martwi mnie, że Unia Europejska traktuje to jako pewien mechanizm nacisku czy wręcz szantażu. Moim zdaniem jest to niemożliwe, bo tego powiązania nie ma. To nie zależy od tego, jak państwa członkowskie, jaki mają ustrój, jak się reformują, tylko zależy od pewnych obiektywnych kryteriów. I nie można zabrać żadnemu państwu tych funduszy, bo albo one spełniają te kryteria, żeby je uzyskać, albo mają określony poziom rozwoju rolnictwa i liczbę rolników, żeby uzyskać dopłaty do funduszy właśnie tutaj ze wspólnej polityki rolnej, czy też do funduszy strukturalnych, albo nie mają. I to nie jest decyzja żadnego państwa, tylko pewnych tabel. Zależy od obiektywnych czynników. Nie damy się tutaj przekonać i w ogóle nie poddamy się tej narracji, że tutaj będzie można jakąś presję wywierać w tym zakresie. Jeszcze powiem jedną rzecz w tej kwestii. Mówi o tym premier Mateusz Morawiecki. Rocznie z Polski w formie dywidend i innych korzyści wypływa 80 miliardów złotych. Natomiast netto z Unii Europejskiej uzyskujemy mniej niż 8 miliardów złotych, czyli innymi słowy 90% więcej wypływa na skutek otwarcia Polski na otwarcia polskiego rynku na firmy zagraniczne, przede wszystkim unijne, niż my uzyskujemy jedynie niecałe 10% w postaci tego wsparcia z funduszy strukturalnych. Więc nie, proszę państwa, to nie jest sprawa, która tutaj powinna rodzić jakieś obawy i na pewno się nie zgodzimy na to, żeby jeszcze nam tutaj ograniczać korzyści w postaci środków unijnych przeznaczonych na rozwój w Polsce.
Nawet jeśli my to wiemy, to wiemy też o tym, że tego nie wiedzą obywatele Niemiec, obywatele Francji, jaka jest taka prawda o tej sytuacji gospodarczej i o tym obiegu pieniądza, bo jeszcze można dodać, że z pieniędzy strukturalnych bardzo wiele naszych dróg budują firmy niemieckie, budują firmy hiszpańskie, austriackie. To też jest pieniądz, wraca do źródeł, czyli do Frankfurtu bardzo często i do Niemiec.
Oczywiście komisarz Oettinger wręcz powiedział ostatnio, że z każdego euro, które jest w formie środków unijnych zainwestowanych w Polsce i w państwach Europy Środkowej, 90 centów wraca do firm niemieckich. To jest oczywiste i po prostu wszyscy to wiedzą. Więc tutaj ta sprawa jest dla nas jednoznaczna i na pewno nie zgodzimy się na powiązanie
w czasie spotkań tych dyplomatycznych. Mowa jest o tym takim językiem prostym, te wszystkie argumenty leżą na stole, czy też politycy owijają w bawełnę i nie mówią tego wprost?
Tu jest pewien problem, który dostrzegłem w moich rozmowach z partnerami z Unii Europejskiej, ministrami spraw zagranicznych, czy nawet komisarzem Francem Timmermansem. Jest pewna dominująca narracja i ta narracja jest narzucona przez Komisję Europejską. I teraz problem jest, jak dostać się z naszymi racjami, bo na przykład ta narracja mówi, że no tutaj jest problem z przestrzeganiem trójpodziału władzy, niezależności sądów i praworządności. Według mnie ona jest nieprawdziwa. Innymi słowy, nie byliśmy w stanie przedstawić naszego stanowiska w tej sprawie. Ja rozmawiam z moimi partnerami i powstaje pod kierunkiem premiera Mateusza Morawieckiego właśnie taka biała księga, czy dokument, w którym ustosunkowujemy się do zarzutów Komisji Europejskiej, który jest niesłychanie krytyczny i według mnie niesprawiedliwie przedstawia stan rzeczy, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, a nawet powiedziałbym, że niektóre fakty nie są przedstawione w sposób prawdziwy, co prowadzi do bardzo złych konkluzji, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego niezależnego, że sądy są niezależne. I państwa członkowskie poprzez też dyplomację, misje i dyplomatów unijnych, no, otrzymały tą wizję. To jakby nie mają powodu, żeby nie twierdzić, że ta wizja jest nieprawdziwa. Ja mówię, że ona jest nieprawdziwa. Musimy przedstawić nasze racje. I na razie prosimy o to, żeby państwa, które są w Radzie, spojrzały obiektywnie na tą reformę, która się toczy w Polsce i podjęły później tą decyzję zgodnie z pełną wiedzą.
Symboliczne, jeszcze na chwilę wrócę do rozmów w Berlinie, bo symboliczne dla relacji polsko-niemieckich jest budowa Nord Stream. Najpierw Nord Stream 1, teraz Nord Stream 2. Czy o tym pan minister też rozmawiał i pokazał polskie argumenty przeciwko tej budowie i czy jakakolwiek otwartość na dyskusję ze strony niemieckiej jest?
Przedstawiłem w sposób zdecydowany na spotkaniu w Niemczech tę kwestię na pewnym takim przykładzie, właśnie odnosząc się do Nord Stream 1, mówiąc, że w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, wówczas byłem dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania w MSZ-cie, zdecydowanie przeciwstawialiśmy się budowie Nord Stream 1. Jednak Niemcy to przeforsowały. I pokazałem taką zależność. Nord Stream 1 umożliwił Rosji uzyskanie pewnych środków, które przeznaczyła na modernizację armii. I tutaj nawet Niemcy uczestniczyły w modernizacji tej armii, budując w Rosji ośrodki szkoleniowe dla żołnierzy rosyjskich. 2 lata później agresja Rosji na Gruzję. Później agresja, aneksja Krymu, agresja na Ukrainę, Donbas, Ługańsk. Później zaangażowanie w Syrii. Ja mówię, że to jest konsekwencja, że trzeba to widzieć w geopolitycznych takich kategoriach. Że jeżeli my dostarczamy pewnych środków i współpracujemy z Rosją, to wówczas no, musimy ponosić tego konsekwencje. Te relacje przyczynowe dla nas w Polsce są oczywiste, a tam w Niemczech wzbudziło to zdziwienie, ale też pozytywne, być może pewna refleksja. Oczywiście to było przecież wsparcie dla reżimu i odnowienie przeszkolenie, unowocześnienie tej armii. Dzisiaj płacimy jako społeczność międzynarodowa, bo przecież w Grecji tutaj Rosja przeciwstawia się polityce świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej w sposób zdecydowany, ale to my sami, jako Europejczycy, no nie Polacy, ale Niemcy, to umożliwiły. Jeżeli Nord Stream 2 byłby zrealizowany, no to wówczas jeszcze ta pozycja Rosji przede wszystkim wobec Ukrainy się umocni i jest bardzo poważne zagrożenie geopolityczne. No, na pewno te argumenty leżą na stole. Przekonujemy cały czas, że to jest niedobra inwestycja dla naszego bezpieczeństwa i może mieć daleko idące konsekwencje geopolityczne.
A czy przewidujemy jakiś szlak rozmów z Rosją? Czy pan minister ma plan do tego, żeby coś zrobić w stosunkach polsko-rosyjskich?
No tutaj sytuacja jest dość, można powiedzieć, mamy znaczną różnicę zdań i no przede wszystkim no to, co powiedziałem o Nord Stream, uważamy, że sankcje przeciwko Rosji są uzasadnione, więc z perspektywy Rosji jesteśmy państwem, które działa niezgodnie z ich interesem. Poza tym mamy kwestię nierozwiązaną. Uważamy, że wrak prezydenckiego samolotu powinien bezwłocznie zostać zwrócony w stronę polskiej. Są pewne kwestie w interpretacji tutaj. Mamy prawo też do pewnej refleksji historycznej i negatywnej oceny okresu komunistycznego, z czym Rosja się nie zgodzi. Innymi słowy, mamy obiektywne, poważne różnice zdań, dlatego zbliżenie jest tutaj trudne, takie generalne zbliżenie. Tym niemniej warto utrzymywać kontakty dyplomatyczne. Na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych występowałem w sprawie sytuacji w Afganistanie. Po mnie występował minister Siergiej Ławrow, odniósł się do mojego wystąpienia, bo akurat w tej kwestii mamy Polska i społeczność międzynarodowa, Rosja ma podobne zdanie, żeby tą sytuację w Afganistanie w określony sposób unormować. Czyli pewne kwestie typu konsultacji w Radzie Bezpieczeństwa. W ubiegłym roku odbyły się konsultacje na szczeblu podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na temat współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w Radzie Bezpieczeństwa. Innymi słowy, trzeba utrzymywać kontakty dyplomatyczne. One tutaj są utrzymywane, ale jeżeli pan redaktor by mnie zapytał, czy istnieje jakaś perspektywa radykalnej i poważnej poprawy stosunków między naszymi państwami, to ze względu na te wspomniane różnice interesów, my domagamy się przestrzegania prawa międzynarodowego wobec Ukrainy. Jest to nasza pryncypialna teza, gdy idzie o nasze miejsce w Radzie Bezpieczeństwa obecnie i jest to jeden z naszych priorytetów. I tutaj jest ta różnica zdań.
Powiedział pan minister o Ukrainie, a te relacje polsko-ukraińskie też zachwiały się. Tutaj w grę wchodzi nie tylko myśl na temat tego, co zdarzyło się w historii, ale też dotycząca tego, w jaki sposób działa dyplomacja ukraińska i jakie są interesy ukraińskie i interesy polskie. Tutaj pan minister coś chciałby zmienić, coś chciałby dodać do tych relacji polsko-ukraińskich?
No tu trzeba powiedzieć, bo tak popatrzmy w takiej perspektywie szerszej. Polska opowiada się za integracją Ukrainy z Unią Europejską. Zawsze będzie wspierać aspiracje europejskie, transatlantyckie Ukrainy. Pomagamy społeczeństwu. Jesteśmy otwarci na obywateli ukraińskich, czyli w tym kluczowym, strategicznym, długokresowym okresie te relacje powinny być dobre, bo mamy wspólne interesy. Natomiast występują pewne problemy związane z interpretacją najnowszej historii. Ważne, żeby one były rozwiązywane. Mam nadzieję, że niedługo dojdzie do wizyty wicepremiera Ukrainy i rozmów z wicepremierem Glińskim na tematy właśnie historyczne, że tutaj te kwestie zostaną jakoś rozwiązane tej bieżącej współpracy dotyczącej właśnie historii. Też chcę tutaj podkreślić, że jedna z pierwszych osób, która zadzwoniła do mnie po uzyskaniu nominacji na ministra spraw zagranicznych, był minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkin. Umówiliśmy się też na wizytę, na rozmowy, więc będziemy starać się te stosunki z Ukrainą utrzymywać i na wysokim poziomie, bo strategicznie nasze interesy są zbieżne.
tak po okolicach Polski wędrujemy. Byliśmy w Berlinie, byliśmy w Brukseli, czas na Waszyngton. Dziś zaczyna się wizyta sekretarza stanu pana Tillersona w Warszawie. Czego oczekujemy po tej wizycie?
No jest to bardzo ważna wizyta. Stany Zjednoczone to jest nasz strategiczny partner. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za angażowanie militarne na terenie Polski, za obecność wojsk amerykańskich. To daje nam poczucie bezpieczeństwa i chcemy te stosunki rozwijać. Tu właśnie powiedziałem już o kwestii bezpieczeństwa obecności amerykańskiej. Ze Stanami Zjednoczonymi rozwijamy współpracę w dziedzinie modernizacji naszego uzbrojenia w armii, czyli chodzi ciągle o podniesienie poziomu i gotowości polskiej armii do stawienia czoła ewentualnym zagrożeniom. Jest wreszcie kwestia zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego. Kupiliśmy już gaz skroplony dla naszego terminala w Świnoujściu i chcemy te relacje rozwijać. Też jest perspektywa do wzrostu wzajemnych obrotów handlowych, do inwestycji amerykańskich w Polsce, a także eksportu polskich towarów na teren Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, jest to strategiczny partner dla Polski, który też, trzeba to powiedzieć, widzi swoje interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypomnę wizytę w ubiegłym roku prezydenta Donalda Trumpa, połączoną w Polsce, ale też z udziałem na szczycie Trójmorza. Tutaj Stany Zjednoczone też demonstrują i pokazują, że ten region zajmuje ważne miejsce w polityce amerykańskiej. Czyli ta wizyta w Warszawie, bo przecież sekretarz stanu Rex Tillerson jest w trzech stolicach podczas tej wizyty. Londyn, Paryż, Warszawa. Warszawa jedna z trzech. Wskazuje też na priorytety polityki amerykańskiej i z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
Chociaż jest coś, co niepokoi polską opinię publiczną. Ustawa numer 447. To jest ustawa dotycząca reparacji wojennych, to znaczy majątku, który jest po ofiarach Holokaustu, jest albo go nie ma, ale w każdym razie środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych uważają, że tutaj powinna być jakaś rekompensata ze strony Polski. Czy to też będzie w agendzie rozmów z panem sekretarzem stanu Tillersonem?
Jest to w agendzie rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Ministerstwem Sprawiedliwości, bo przecież powstaje u nas ustawa rekompensacyjna pod kierunkiem ministra Jakiego. Chodzi o to, żeby te przepisy w tej ustawie nie dyskryminowały żadnej z grup, które poniosły straty na terenie Polski. Zobaczymy, jak to zostanie ostatecznie ujęte. Stany Zjednoczone, także Izrael, prezentuje tu pewne postulaty, bo część ofiar Holokaustu nie ma obywatelstwa polskiego, co było warunkiem uzyskania tej rekompensaty. To jeden z tych problemów. No, myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości te kwestie analizuje.
Ale czy zobaczymy. Są jakieś naciski ze strony rządu Stanów Zjednoczonych na to, żeby uregulować kwestie, jakieś warunki, które stawiają politycy amerykańscy?
No nie można określić tego naciskami, ale jest oczywiście prezentowanie stanowisk. Ministerstwo prezentuje, też konsultuje te kwestie oczywiście na forum wewnętrznym. Jak rozwiązać ten przecież trudny problem i który należy wreszcie rozwiązać, tych rekompensat za zadośćuczynień, za straty podczas II wojny światowej. I polskie państwo chce się z tym zmierzyć. Oczywiście ma określone środki. Te środki nie są zbyt duże. No nie może zwrócić wszystkim 100% tego, co zostało utracone. Po prostu ten budżet by, tak powiem, tego nie mógł pokryć. Natomiast stąd tutaj te dyskusje, że w 20% być może by się to udało zrobić. Druga kwestia to jest właśnie, kto ma uzyskać te rekompensaty. Bo są też takie sytuacje, że na przykład Polacy z armią Andersa opuścili tereny Polski i teraz nie mają polskiego obywatelstwa i oni też, no, czy mają być uwzględnieni tutaj, czy nie. No i tam jest jeszcze wątek stopnia dziedziczenia. czy ta rekompensata powinna przysługiwać tylko tym osobom, tym ocalałym z wojny, bo Holokaust to jeden z elementów
albo,
bardzo ważnych.
Albo z bezpośrednim spadkowiercą.
Bezpośrednim spadkopiercom, czy też, bo są też takie argumenty stawiane, no czasami całe rodziny zginęły, na przykład
z właśnie... organizacją i to jest...
Tu nie chodzi o organizację, ale czy na przykład dalszym krewnym. Dalszym krewnym. I te, ci dalsi krewni, no bo jest taki argument, że no jak cała rodzina zginęła w Holokauście, czy to znaczy ojciec, matka i dzieci, no i teraz co? I teraz czy na przykład dzieci brata mogą, czy nie? I tutaj jest ten argument stawiany, że powinni, bo z perspektywy ofiar Holokaustu jest wiele takich przypadków, no ale to nam poszerza grono uprawnionych i wówczas jest problem z tymi środkami, żeby wszystkich tutaj zaspokoić. No to są te różne takie aspekty, które są też uzasadnione. To, co ja mówię, to są dość uzasadnione argumenty. Natomiast trzeba będzie podjąć decyzję taka, która będzie sprawiedliwa, nie będzie dyskryminować żadnych z grup obywateli polskich, bo ja traktuję przecież tych, którzy walczyli podczas II wojny światowej, ponieśli straty, zginęli. I czy to są narodowości polskiej, czy żydowskiej, czy też ukraińskiej, to są wszystko obywatele polscy i powinni mieć takie same prawo dostępu do tych świadczeń.
Do tego, co utracili, takie same jak ci, którzy... No, którzy w Polsce zabiegają o to mienie, które utracili. Panie ministrze, to w takim razie jeszcze dwa tematy, z którymi pan będzie musiał się zmierzyć. Pierwszy to są uchodźcy, problemy, naciski ze strony Komisji Europejskiej właściwie trwają. Gdzieś czytałem wypowiedź chyba jednego z komisarzy, że nie wycofują się z kwot i nadal domagają się, żeby to było wypełnione, co podpisała kiedyś pani premier Kopacz pod koniec swojej kadencji parlamentarnej. Jednocześnie takie łagodzące zdanie, że sankcji nie będą wprowadzać dla tych, którzy się nie zgodzą. Czy my politykę tą w stosunku do uchodźców zmieniamy? Czy coś się zmienia tutaj w tej polityce, czy też nie?
No, nasza polityka tutaj jest niezmienna. Uważamy, że też moje słowa ze spotkania w Niemczech, że każde państwo ma prawo do zapraszania uchodźców na swoje tereny, ale nie ma prawa do zapraszania do innego państwa. No, to jest dla nas oczywiste i jeśli chodzi o ten problem relokacji, nie ma zgody w Polsce na stosowanie tego mechanizmu, ale chcę tutaj dostrzec pewne pozytywne elementy, bo część mojej rozmowy z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym komisji, dotyczyła właśnie problemu umocnienia granic, ewentualnego udziału Polski w zabezpieczeniu też tej granicy morskiej na Morzu Śródziemnym, na roli Frontex, czyli agencji unijnej, która za to odpowiada. Ja widzę tutaj, i to jest zbieżne z polityką Polski, która chce pomagać na miejscu i jakby Polska utrzymuje, że przede wszystkim trzeba uszczelnić granice i nie dopuścić do tej nielegalnej migracji, bo tutaj w większości to są migranci, a nie uchodźcy. Dlatego widzę pewną zbieżność. Być może jest to sygnał, to jest zmiana myślenia w Komisji Europejskiej, żeby jednak nastawić się bardziej na ochronę granic, pomoc na miejscu, w Afryce, w Syrii, w Iraku. Też my mówimy, no przecież i na wschodzie, też na Ukrainie coś się dzieje, też żeby to uwzględnić. Więc być może większe zaangażowanie Polski, co jest zgodne z polityką polską w tym wymiarze, by tutaj może zmniejszyło presję, jeśli chodzi o te kwestie przeszłości, relokacji tych decyzji, według mnie niedobrych, narzucających państwom kwoty uchodźców.
I problem, z którym pan minister się zmierzy, a zna go bardzo dobrze, bo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest pan związany od wielu lat, czyli reforma samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezes Jarosław Kaczyński w lipcu powiedział, że te sprawy idą zbyt wolno, że zbyt wolno trwają zmiany wewnątrz resortu. Czy tutaj pan minister ma jakieś zadania, czy też nie?
No tak, tutaj jest to problem, ja podzielam, resort jest, tak powiem, struktura zatrudnienia nie jest właściwa z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, to nie wygląda dobrze, mam rozeznanie, jak funkcjonuje resort i wymaga zdecydowanych zmian i tu się absolutnie zgadzam.
Ale to musi być ta ustawa o służbie zagranicznej, ustawa, w którym kierunku to ma pójść?
No ja będę proponował też pewne rozwiązania, oczywiście niedługo w ramach tych uwarunkowań prawnych. No ustawa jest w Sejmie, komisja na ten temat pracuje, są zapowiedzi, no to już jest problem i może nie tyle MSZ-u, ale właśnie też parlamentu. No, tak jest, że prawo stanowi parlament i MSZ będzie realizować te prawo, jakie zostanie ustalone, przyjęte przez parlament. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Na pewno podzielam diagnozę. Polska służba zagraniczna i polska dyplomacja wymaga pilnych reform.
I dużej zmiany, na przykład zmiany osób, które pracują na rzecz polskiej dyplomacji, czy też nie?
Także zmiany osób, będziemy na ten temat dyskutować.
Ale trudno jest panu ministrowi, bo to są wszystko ludzie, których pan zna i z którymi pan pracował.
No, ale mam swoje zdanie, ja tam miałem różne też
przygody,
doświadczenia można powiedzieć, że empatycznie rozumiem te kwestie. Wiemy, kto jest dobry, kto nie jest dobry w MSZ-cie, kto pracuje, kto nie. To tutaj rozeznanie ja mam dość dobre. Natomiast oczywiście nie, moje spojrzenie jest zewnętrzne. W mojej karierze zawodowej byłem zastępcą szefa służby cywilnej. Wiem, jak funkcjonuje administracja, czego potrzebuje i MSZ jest zbyt izolowany od reszty. Trzeba spojrzeć z perspektywy właśnie zarządzania całego państwa i MSZ tutaj wymaga pilnej reformy i trudno to przychodzi, bowiem jest objęty specyficzną ustawą o służbie zagranicznej, inne resorty są objęte ustawą o służbie cywilnej, a tutaj jedna i druga i ta ustawa tutaj utrudnia pewne działania.
I ta ustawa jest procedowana w parlamencie?
Zmiana tej ustawy jest procedowana w parlamencie. Ona jest
długo to trwa?
Długo trwa, no ale parlament jest tu suwerenny, jak powiedziałem. Jest to inicjatywa teraz komisji, podkomisji parlamentu. Czekamy, działamy w tych uwarunkowaniach, jakie są na razie.
Też jest ta była dysproporcja ilości absolwentów Moskiewskiego Uniwersytetu, przewaga na funkcjach dyrektorów, to był rok 2013 nad absolwentami innych uczelni, to rozumiem się już zmieniło.
Już się zmieniło i będą pewne zmiany jeszcze też niedługo, więc myślę, że tutaj to nie jest jakiś zasadniczy problem.
A czy problemem jest fakt, że nie ma polskiego ambasadora w Rzymie? Czy od kilku miesięcy pan minister Waszczykowski odwołał ambasadora Orłowskiego, ale na to miejsce nie powołano żadnego innego. Co to jest za problem i dlaczego nie ma tego ambasadora?
Kilka placówek rzeczywiście wymaga obsadzenia. No ja się cieszę, że udało się obsadzić najważniejszą z naszej perspektywy w tym okresie placówkę przy Unii Europejskiej, misję przy Unii Europejskiej. Pan Andrzej Sadoś objął już kierownictwo tej placówki. Bardzo kompetentna osoba, były wiceminister spraw zagranicznych. I Rzym to jest jedna z tych placówek, której obsada, jak powiem, jest procedowana, bym powiedział. I jest bardzo dobry kandydat. Prezydent zwrócił się do mnie o potwierdzenie tego kandydata, bo oczywiście jest to normalne, jest zmiana ministra i tutaj jest potrzeba upewnienia się, czy nowy minister podtrzymuje pewne decyzje poprzednika. Kwestia jest procedowana, będzie, myślę, niedługo też znana opinii publicznej i tak jest w kilku wypadkach, jeśli chodzi o obsady naszych placówek.
Powiedział pan, że ta propozycja, żeby został pan ministrem, padła 24 godziny przed faktem. Ciężko było podjąć taką decyzję?
Panie redaktorze, no zostałem przekonany, bo jeżeli przecież też muszę powiedzieć, że ja znam osoby, o których pan wymieniał, Jarosława Kaczyńskiego od 79 roku, jesteśmy po imieniu Mateusza Morawieckiego, razem pracowaliśmy pół roku w jednym pokoju, się znamy, Krzysztofa Szczerskiego, no bardzo dobrze znam jako też profesora i współpracowałem z nim wcześniej w różnych forach, także to była bardzo przyjacielska rozmowa. Byłem też wiceministrem w ostatnim czasie, więc wiedziałem, jak funkcjonuje resort. No więc tutaj te pewne uwarunkowania były i myślę, to była jakaś taka wspólna decyzja tych osób, które wymieniłem i moja akceptacja.
Trudna?
Czy trudna decyzja? No, zdecydowałem się ją podjąć, więc argumenty za były, tutaj przeważyły, więc w tym sensie była trudna, że oczywiście jest to niesłychanie ważne miejsce i odpowiedzialne. No, jest kwestia, każdy sobie stawia pytanie, czy w tym czasie, tak powiem, spełni oczekiwania i czy, ale myślę, że chciałem właśnie też, czy się przyczyni tutaj do rozładowania sytuacji, poprawy tej dyplomacji, no i do interesu Polski, bo przecież to jest naszym celem, jak służyć Polsce.
A gdybyśmy taką nić rozsunęli, z jednej strony powiedzieli, sytuacja na świecie jest bardzo dobra, a z drugiej strony bardzo zła, czyli między pokojem a wojną. W którym miejscu tej nici ten świat jest zawieszony?
Trudna sytuacja, to jest pytanie bardzo szerokie, jako tutaj też teoretyk stosunków międzynarodowych bym mógł tutaj się odnosić. No jest jakieś takie przewartościowanie, zmiana wyraźna polityki amerykańskiej, nastawienie na te realistyczne realizowanie interesów, powstanie, włonienie się mocarstw, no i te zmiany w Unii Europejskiej, które moim zdaniem no nie są dobre w sensie tego protekcjonizmu, to co jest tutaj głoszone, czyli chęć ograniczenia, realizacji własnych interesów. Społeczeństwo oczekuje od władz właśnie tutaj pewnego zamknięcia. No i Polska w tym wszystkim musi się znaleźć. Szukamy pewnych szans i te szanse występują. No przede wszystkim to Stany Zjednoczone, ich gotowość zapewnienia bezpieczeństwa powiązana z amerykańskim interesem w tym regionie. To jest niesłychanie ważne. A to też tworzy pewne napięcia z naszymi sąsiadami. Może tworzyć, zwłaszcza tutaj z Rosją, bo tutaj obecność amerykańska z perspektywy rosyjskiej taka trwała, silna, militarna, no zmienia układ sił na niekorzyść Rosji, a dla nas jest niezmiernie korzystne.
To jeszcze raz powiedzmy, jakie są cele nasze w czasie spotkania z sekretarzem, nasze, czyli Rzeczpospolitej, w czasie spotkania z sekretarzem stanu panem Tillersonem?
Potwierdzenie naszego strategicznego partnerstwa, zawiązanie współpracy między ministrami obrony narodowej, umocnienie obecności amerykańskiej w regionie, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez import i dostawy skroplonego gazu, rozwój stosunków gospodarczych. Nie bez znaczenia jest także to, że jest to wizyta w setną rocznicę polskiej niepodległości, a przypomnijmy też ten wymiar historyczny. Czy by do niej doszło, do tej niepodległości, gdyby nie amerykański prezydent Woodrow Wilson i jego słynny 13 punkt, że nie będzie pokoju na świecie bez niepodległej Polski z dostępem do Bałtyku, prawda? Jesteśmy, i myślę, że tutaj Polacy powinni też tutaj w tej perspektywie wykazać pewną wdzięczność narodowi amerykańskiemu.
A z drugiej strony podziękować za Jałtę, bo też była.
Nie będzie to przedmiotem rozmów.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Przekazuję pozdrowienia od pani Cieszkowskiej.
Dziękuję.
Pan profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, był gościem.